Ludziom miały po prostu poopadać szczęki. Naszym partnerem została lokalna TVP, bo stacje komercyjne jeszcze nie istniały. Do nagrań wynajęliśmy studio S11 w Katowicach. Pieniądze popłynęły szerokim strumieniem. Za samą charakteryzację, a mowa jedynie o próbach, zapłaciliśmy 150 tysięcy dolarów. 13 miliardów starych złotych, czyli 1 milion 300 tysięcy obecnych, kosztował nas sam koncert.
Jaki koncert?
No przecież nie mogło się obyć bez koncertu. Każde tego typu przedsięwzięcie musi się rozpoczynać mocnym akcentem. Koncert odbył się, a jakże, w katowickim Spodku. Gwiazdą wieczoru był szalenie wówczas popularny DJ Bobo. Ale to już pod sam koniec przygotowań do teleturnieju. Wcześniej organizowaliśmy setki castingów. Potrzebowaliśmy jak najwięcej rąk do pracy i na wizji, i poza nią. Od hostes po sekretarki.
Już rozumiem, o co chodzi z tą refleksją na temat samotności żon górników.
Zaczynasz łapać klimat, to dobrze. W Chorzowie wynajęliśmy dużą willę, w której odbywała się rekrutacja. Bądźmy szczerzy, przyzwyczajeni do pewnych standardów obyczajowych, wiedzieliśmy, od czego zacząć taki nabór. I muszę ci powiedzieć, że się nie zawiedliśmy. Dziewczyny pragnące zatrudnić się w Zielonym Bingo były tak samo chętne do współpracy jak kandydatki na Miss. Nie odmawiały seksu, a nawet inicjowały go same. Ułojenie nie kończyło się nigdy. Inna sprawa, że szukaliśmy naprawdę łebskich dziewczyn, które będą w stanie i zaparzyć kawę, i porozmawiać w urzędzie miejskim na temat reklam na tramwajach. I muszę ci powiedzieć, że dziewczyny sprawdzające się w łóżku były tak samo doskonałe za biurkiem. Nie myślę o seksie na biurku, tylko o ich pracy. Może jest w tym jakaś zależność? Zdarzało się, że odpowiednich kadr do pracy u nas szukaliśmy po dyskotekach. Zielone Bingo otwierało nam drzwi do kobiecych serc.
Naprawdę do serc?
To jest literatura, więc nie chcę być zbyt dosłowny. Na tyle już orientujesz się w mafijnych realiach, że wiesz, co mam na myśli. Gdziekolwiek się pojawialiśmy, od razu przylatywały dupy. Może to zabrzmi mało elegancko, ale bywało tak, że nie zdążyłeś podać ręki, a już miałeś rozpięty rozporek. Nie uwierzysz. Jak wkraczaliśmy do dyskotek, to dziewczyny z własnej inicjatywy wskakiwały na stoły i robiły przed nami striptease. Wszyscy byli zadowoleni, bo sypaliśmy kapustą na lewo i prawo, więc barmani i kelnerzy, nie mówiąc już o dziewczynach, witali nas z otwartymi ramionami. Nasze hasło brzmiało: graj w zielone, i miało budzić jak najlepsze skojarzenia.
Kasa, kasa i jeszcze raz kasa.
Otóż nie tylko kasa. Wspomniałem ci, że Zielone Bingo miało odegrać pozytywną rolę społeczno-gospodarczą. Zadeklarowaliśmy zatem włodarzom Śląska, że będziemy finansować wdrażanie ekologicznych technologii w tamtejszych zakładach pracy. W latach 90. Śląsk był jedną wielką chmurą przemysłowego dymu. My, pruszkowscy mafiozi, występujący w roli macherów od show biznesu, mieliśmy zmienić ten stan rzeczy. Dlatego drzwi do wszelkich gabinetów w urzędzie miasta czy województwa stały przed nami otworem. Oczywiście nie zamierzaliśmy robić tego charytatywnie. Mieliśmy być zwolnieni od podatków. Na ulicach Katowic zaroiło się od zielonego koloru. Młodzi ludzie nosili koszulki z hasłem "Graj w zielone", a po mieście jeździły tramwaje i autobusy wzywające do tego samego. Wszystko wyglądało bardzo pięknie.
A kto was wprowadził na Śląsk? To przecież nie było wasze terytorium. Ten region miał swoich wataszków.
Dobrą robotę w zakresie publicity robił nam Wojtek P., który był rozgrywającym Zielonego Bingo. To on rozpowiadał na lewo i prawo, jacy to fajni z nas faceci z szerokim gestem. Dobrze też robiła nam zażyłość z Simonem, lokalnym mafijnym bossem, który był kimś w rodzaju naszego przedstawiciela w regionie. Nawiasem mówiąc, Simon wywodził się z Pruszkowa, więc darzyliśmy się sympatią typową dla krajanów.
Simonem, czyli Zbigniewem Esz. Przeczytałem kiedyś w tygodniku Wprost, że na mafijnego bossa wykreowały go media, podczas gdy prawdziwym ojcem chrzestnym mafii na Śląsku był Janusz T., krakowiak.
O, wierutna bzdura. Janusz T. nie był nawet najbardziej znanym krakowiakiem wśród rodzimych gangsterów. Taką ksywkę nosił również Sławomir S. I dla większości chłopaków z miasta to on był prawdziwym krakowiakiem. To Janusza T. wykreowały media, o czym opowiem później. A wracając do Simona. Został zastrzelony w nocy z 4 na 5 marca 1999 roku przed swoją własną knajpą. Nazywała się Zielone Oczko i była ulubionym miejscem spotkań tamtejszych gangsterów. Nie mam wątpliwości, że to Janusz T. zlecił egzekucję.
Za daleko odeszliśmy od Zielonego Bingo. Udało się wam wystartować z projektem?
Liczyliśmy, że po sukcesie na Śląsku zdobędziemy kolejne regiony. Najpierw Gdańsk, a potem Warszawę. Niestety, nic z tego nie wyszło.
Dlaczego?
Bo Urząd Ochrony Państwa podstawił nam nogę. Mniej więcej na miesiąc przed startem naszego show zaczęli się kręcić koło nas funkcjonariusze UOP-u.
Ale przecież mieliście w zarządzie żonę jednego z najpotężniejszych polityków w Polsce. Jej obecność nie odstraszała służb?
Tak się składa, że nic sobie z tego nie robili. Zaczęli nas sprawdzać, prześwietlać, interesować się jakimiś duperelami, które wydawały się nam zupełnie bez znaczenia. I w końcu dokopali się do jakiegoś zezwolenia, a raczej jego braku, i wykazali nam, że nie ma podstaw, abyśmy wystartowali. To bez znaczenia, o co poszło. Było jasne, że szukali dziury w całym.
Komuś się naraziliście?
Po jakimś czasie udało mi się ustalić, że zawiązała się pewna grupa ludzi, którzy zamierzali przejąć nasz pomysł. Grupa z Poznania, związana ze światem polityki, i to na najwyższym rządowym szczeblu. Dysponowała argumentem trudnym do zbicia. Jak to, telewizyjny show mają organizować pruszkowscy bandyci?
Ile czasu w sumie trwała ta przygoda z Zielonym Bingo?
Nieco ponad pół roku. Ale mimo, że całość zakończyła się klapą, nie żałuję tamtego czasu. W sumie, jeśli nie zarabiasz pieniędzy, a nawet je tracisz, to ważne, abyś sobie przynajmniej fajnie pobzykał.
Rozdział 9. Oddaj dług. Pod olbrzymią halą, w szczerym polu na przedmieściach Białegostoku, zatrzymały się z piskiem kół dwa samochody. Z pierwszego auta wysiedli Masa, Kiełbasa i Pershing, z drugiego zaś Jarosław N. i Paweł M., znany na mieście jako Małolat. Mężczyźni ruszyli w stronę budynku i po chwili kroczyli już pomiędzy biurkami pracowników. Pochód prowadził Kiełbasa, zawsze pierwszy w takich sytuacjach, bo lubił rozpoczynać negocjacje z dłużnikami. Pracownicy firmy doskonale zdawali sobie sprawę z celu wizyty, więc udawali, że nie widzą gangsterów. Tempo wbijali wzrok w blaty biurek i po cichu modlili się, aby przybysze z Pruszkowa całą sprawę załatwili wyłącznie z winowajcą, czyli z ich szefem. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby niepokoić prezesa informacją, że właśnie nad jego głowę nadciągnęły wyjątkowo ciemne i ciężkie chmury i najlepiej byłoby, gdyby uciekł co sił w nogach. Co oczywiście było planem totalnie nierealnym. Dla szefa firmy, który zaciągnął dług i zwlekał z jego oddaniem, nie było ratunku. Pruszkowscy wkroczyli do gabinetu nieszczęśnika. Kiełbasa bez słowa rozpoczął negocjacje. Pojedynczy silny cios wystarczył, aby z nosa dłużnika popłynęła krew. Na jednym uderzeniu się nie skończyło i po chwili prezes zwijał się z bólu w kałuży własnej krwi. Ale natychmiast został unieruchomiony, a gangsterzy zaciągnęli go za włosy na środek pokoju, gdzie został zawinięty w dywan. Zupełnie jak na amerykańskich filmach kryminalnych. Napastnicy ułożyli sobie towar na barkach i wkroczyli z uwięzionym prezesem do hali głównej. Pracownicy wciąż milczeli, udając, że rozumieją wszystko doskonale. Prezes najwyraźniej zamówił firmę piorącą dywany. Nawiasem mówiąc, w Ameryce w latach 40. i 50. funkcjonowało określenie malować domy, oznaczające wykonywanie egzekucji. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Dłużnik zaczął jęczeć, a potem krzyczeć. Co z tego, jeśli jego personel trwał w stanie hipnozy? Po chwili do napastników dotarł dramatyczny apel.
Puśćcie mnie, dam wam wszystko!
Mężczyźni popatrzyli po sobie, bardzo zainteresowani ofertą. Co znaczy wszystko w ustach człowieka, który w danej chwili jest nikim? Rozwinęli dywan i zadali prezesowi krótkie pytanie. A co ty nam możesz, kurwa, dać? Pytanie było rzecz jasna retoryczne, bo ekipa zjawiła się w określonym celu. Miała odebrać dług oraz wynagrodzenie za własną pracę. Na zewnątrz widok otwartego bagażnika dodatkowo zmotywował prezesa do zrealizowania warunków umowy. Mężczyzna zadeklarował, że odda dług co do grosza, oczywiście powiększony o koszty własne przedstawicieli grupy Pruszkowskiej. Procent, jaki pobierała grupa, nie był mały i wynosił co najmniej 1/3, ale czasem wchodziła w grę nawet połowa wartości zobowiązań, plus naturalnie zwrot wynagrodzenia zapłaconego przez zleceniodawcę. W sumie naprawdę dobry interes.
Tak naprawdę długi odzyskiwaliśmy przez cały okres istnienia grupy Pruszkowskiej. Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, że był to wyjątkowo lukratywny sektor mafijnego przemysłu.
Mówisz, jakbyś wygłaszał referat z zakresu makroekonomii.
Mafia to biznes jak każdy inny, tyle że oparty na specyficznych metodach działania. Ale zapewniam cię, że jeśli chodzi o reguły moralne, niewiele się różni od tego, jak funkcjonują legalne korporacje. I tu, i tam liczy się kasa i dominacja na rynku. Za wszelką cenę. Jeśli uznaliśmy, że coś dobrze działa i przynosi godziwe zyski, trzymaliśmy się tego, udoskonalając, że się tak wyrażę, metody osiągania najwyższej skuteczności. Odzyskiwanie długów z czasem stało się naszym znakiem firmowym. Jednym z wielu, rzecz jasna. Zajmowaliśmy się tym od końca lat 80.
Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda pozyskiwanie klientów w tej branży. Na początku nie byliście przecież znani, a jednak zgłaszali się do was ludzie, którym inni byli winni pieniądze, licząc, że Pruszków coś na to poradzi. Skąd wiedzieli, że świadczycie takie usługi?
Ruch w interesie zaczął się, kiedy pokazaliśmy swoją siłę. Choćby, o czym wspominałem wielokrotnie, na dyskotekach. Błyskawicznie zrobiło się o nas głośno i pociągnęło to za sobą określone konsekwencje. Zaczęły się kręcić przy nas różne ciemne typy, oferujące błyskawiczny zarobek.
Ale gdzie was szukali? Nie mieliście przecież biura w centrum miasta z szyldem Mafia Pruszkowska, skuteczny odzysk długów.
A ty ciągle przykładasz do nas miarkę legalnej firmy. Nie potrzebowaliśmy biura. Ci, którzy mieli do nas interes, doskonale wiedzieli, gdzie nas szukać. Funkcjonowaliśmy jak w grafiku. Z samego rana jechaliśmy do restauracji Al Capone przy Placu Bankowym. Potem przemieszczaliśmy się na Saską Kępę do biura Wojtka P., gdzie również czekały na nas zlecenia. Wracaliśmy do Pruszkowa, pokręciliśmy się przez chwilę i znów jechaliśmy do stolicy. Tym razem do kawiarni Telimena. Kawka, piwko, coś mocniejszego i dalej w trasę do baru w hotelu Marriott, gdzie urzędowaliśmy do wieczora. A potem tradycyjnie, nocny klub, go-go. Nasze szlaki były przewidywalne i doskonale znane warszawiakom. Chodziliśmy jak w zegarku, więc odszukanie nas nie stanowiło jakiegokolwiek problemu.
Skąd takie zainteresowanie waszymi usługami? Czy nie można było odzyskiwać długów w sposób zgodny z prawem? No wiesz, milicja, prokuratura, sąd.
Trochę to naiwne, co mówisz, ale rozumiem, że to prowokacja. Przecież doskonale zdajesz sobie sprawę z faktu, że znaczna część pożyczanych pieniędzy była trefnego pochodzenia. Więc nikt nie chwalił się organom ścigania, że stracił lewą kasę i teraz chce ją odzyskać. To był czas, kiedy ludzie pożyczali sobie pieniądze na wielką skalę i mało kto brał od tego mniej niż 50%. Ba, z tego co mi wiadomo, standardem była pożyczka na 100%. Inflacja galopowała jak oszalała i jedynie takie oprocentowanie opłacało się pożyczkodawcom.
jak wyglądała standardowa procedura przy odzyskiwaniu długu.
To było szalenie proste. Kiedy pojawialiśmy się u takiego klienta, nie musieliśmy nic mówić. Wszystko było jasne. Kwestią otwartą pozostawało tylko, jak prędko gość skruszeje. Albo inaczej, kiedy odda kapustę, bo skruszony to on był już od pierwszej sekundy naszej wizyty. Kiedy wchodziliśmy, ludzie srali w gacie. Możesz mi wierzyć, że czasami nie był to wcale stan ducha, ale rzeczywisty stan wypełnienia majtek.
Czy do skutecznej akcji potrzebna była duża ekipa?
To wyglądało bardzo różnie. Czasami wystarczały dwa samochody, a czasami kilkanaście. Wszystko zależało od tego, z jakim formatem się mierzyliśmy. Czasami dojeżdżaliśmy cienkiego leszcza, a czasami grubą rybę.
Czy o zwrocie długu zawsze rozmawialiście na terytorium wroga, czyli u dłużnika? Przecież mogła was tam zastać jakaś niemiła niespodzianka.
Tak się składa, że nikt nam takich niespodzianek nie fundował. To my mieliśmy przywilej dostarczania niespodzianek i robiliśmy to naprawdę dobrze. Wchodziliśmy na pewniaka, często, jak to określają antyterroryści, z drzwiami, nie pytając o pozwolenie. Jeśli odzyskujesz dług, przeciwnik musi się ciebie bać. Musi wiedzieć, że kara jest nieuchronna. A wracając do twojego pytania, raz robiliśmy dym u dłużnika, a raz wieźliśmy go w jakieś neutralne miejsce. Na przykład do lasu w Wawrze, na obrzeżach stolicy. Dziś stoją tam osiedla apartamentowców, ale za naszych czasów to była naprawdę dzika i niebezpieczna okolica. Lubiliśmy też suchy las w okolicach Pruszkowa. Ta nazwa budziła grozę wśród uprowadzanych. Kiełbacha, kiedy dojeżdżaliśmy na miejsce, lubił szeptać niby to przerażonym głosem. O Jezu, suchy las, będzie bardzo niedobrze. Tam woziliśmy klientów do obicia, ale nie takiego na dzień dobry, jak to w Białymstoku, tylko takiego poważniejszego, żeby gość dobrze je sobie zapamiętał. Tam już nie bawiliśmy się w pieszczoty pięściami, tylko napierdalaliśmy po łbach bejsbolami. Zdarzało się, że na kijach zostawały, jakby to powiedzieć, ślady biologiczne i to bardzo nieprzyjemne. Krew, skóra, czasem nawet drobiny mózgu.
Robota dla sadystów. Kto wśród was należał do tych złych policjantów? Przepraszam, policję.
Było kilku okrutników, ale mało kto dorastał do dreszcza, czyli Jacka D. To był stary recydywista, bez jakichkolwiek skrupułów i sumienia, który robił swoje tak, że nawet nam zbierało się na mdłości. Zdarzyło się kiedyś, że jeden z pruszkowskich, a konkretnie Zbynek, puścił pawia na widok spustoszeń, jakie na ciele dłużnika wyrządził dreszcz swoim kijem bejsbolowym. O tym, jakim okrutnikiem był dreszcz, świadczy choćby pewne zdarzenie z lat 80. Nie wiem, czy pamiętasz, jak trudno było wtedy o taksówkę. Na postojach stały kolejki i godzinami czekały, aż wreszcie zabierze ich upragniona taryfa. Pewnego wieczoru dreszcz wracał z jakiejś alkoholowej imprezy. Dowlókł się do postoju, ale, co było wówczas normą, zobaczył przed sobą co najmniej 20 osób. No cóż, dreszcz kierował się biblijną zasadą, że ostatni mają być pierwszymi, więc odepchnął faceta, który właśnie szykował się do odjazdu, mówiąc mu, że trzeba poczekać. Facet wybałuszył oczy i postawił się hardo. Nie wpierdalaj się poza kolejką, grubasku. Jak dreszcz to usłyszał, to się zagotował. Wbił palec w oko nieszczęśnika i wydłubał mu gałkę oczną. Jakaś kobieta, która stała tuż obok, zemdlała. A tymczasem nadjechała taryfa i Jacek D., jak gdyby nigdy nic, wsiadł do środka i odjechał w siną dal. A ten, który miał pecha spotkać na swojej drodze gangstera troglodytę, został z okiem na kołnierzu. Jacek był doświadczonym gangsterem. Wyznawał zasadę, najpierw lejemy, potem ewentualnie rozmawiamy. Ale klient musi zostać na wstępie upodlony, bo wtedy będzie się z nim łatwiej gawędziło.
Nie rzucali się, kiedy po nich przychodziliście?
To wyglądało tak. Wchodziliśmy do gościa, fanga w ryja i krótka komenda. Ubieraj się, jedziesz z nami. Myślisz, że ktoś próbował stawiać opór? Trzęśli się jak galareta i można było z nimi zrobić wszystko.
Pewnie nie jeden podejrzewał, że jedzie na ostatni spacer w życiu. I jeszcze, że będzie musiał wykopać sobie własnoręcznie grób między sosnami.
Nawet jeśli nie wierzyli w swoją śmierć, to i tak bali się kompleksowego oprawienia, bez którego nie mogło się obejść. A nasze metody zmiękczania były legendarne. Pierwsza zasada brzmiała: pierdol jest nieuchronny. Nawet jeśli facet wyciągnie z kieszeni kilka koła papieru i od razu będzie w stanie zaspokoić nasze roszczenia finansowe. Jeśli już zostaliśmy wysłani na akcję, nie było mowy, aby zakończyła się słowną reprymendą.
Nie próbowali uciekać?
To był naprawdę łatwy interes, bo winowajcy zachowywali się jak potulne owieczki. Nie robili nam problemów, a przede wszystkim szybko wyskakiwali z forsy. Choć zdarzały się wyjątki. Pamiętam taką sytuację z 1989 roku, gdy pojechaliśmy kiedyś na robotę do pewnego gościa, który mieszkał w lasach w okolicach Józefowa, pod Warszawą. Sprawa wydawała się banalna, więc wystarczył nam jeden samochód. Mój Opel Rekord. W sumie było nas pięciu. Ja, Kiełbacha, Ryszard P., Krzyś, Dreszcz i facet, który robił za naszego przewodnika. Wjechaliśmy między drzewa i znaleźliśmy interesujący nas adres. To było coś pomiędzy kamienicą a czworakami. Z przodu mały ogródek, z boku kurnik. I ani żywej ludzkiej duszy. Wyjęliśmy z bagażnika kije bejsbolowe i inne ciężkie przedmioty, skuteczne przy odzyskiwaniu długów, i ruszyliśmy w stronę domu. Wkroczyliśmy do środka. Nic. Pustka. Wiatr hulający po korytarzach. Pewnie gospodarz zorientował się, że nadciągnęło niebezpieczeństwo i uciekł do lasu. Wyszliśmy na podwórko, sądząc, że pewnie trzeba będzie odłożyć całą akcję. Ale stary rutyniarz Dreszcz rozejrzał się dookoła, przymknął oczy jak apacz tropiciel i mówi: kurki gdaczą, znaczy się klient spierdolił do kurnika. I faktycznie, Jacek poszedł i od razu znalazł nieszczęśnika. Po chwili słychać było już łomot kija bejsbolowego o ludzkie ciało. Ale na tym nie koniec. Dłużnik jakoś się uwolnił, wybiegł z kurnika i wskoczył na ogrodzenie, żeby je sforsować i dać w długą. Dreszcz był szybszy, dopadł go bez problemu i zaczął tłuc, jakby miał do czynienia z kukłą, a nie z żywym człowiekiem. I wtedy Krzyś, bądź co bądź, stary, bezwzględny gangster, wyzuty z jakichkolwiek wyższych uczuć, złapał Dreszcza za rękę i poprosił, żeby dać bitemu spokój. Tamten już swoje wycierpiał, teraz można spokojnie porozmawiać o pieniądzach. Ale Dreszcz, który był gotów zabić klienta, jebnął swojego kompana kijem. Po tośmy się tu fatygowali, żebyś ty bronił tego frajera! Wrzasnął. Widząc, że Ryszard P. nic nie wskóra z Dreszczem, wkroczyłem do akcji i unieruchomiłem tego drugiego. Oczywiście tylko na chwilę.
Nie wiem, jakbym zareagował na miejscu tego dłużnika. Z jednej strony przed chwilą omal nie zabił mnie bezwzględny sadysta, a z drugiej jego kompanii najwyraźniej nie chcą mu pozwolić na dalszą jatkę. Może warto udać głupiego i grać swoje.
Rzeczywiście, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, zapewnił nas, że bardzo chce oddać te pieniądze, wie, że zachował się nieelegancko, poza tym zdaje sobie sprawę, jakie to głupie uciekać przed karzącą ręką sprawiedliwości, ale on naprawdę nie ma tej kapusty, a z pustego to i Salomon nie naleje. I tu trochę przesadził. Bo właśnie wyczerpał limit gangsterskiej litości wobec jego marnej osoby. I Dreszcz wyznaczył mnie do wykonania pewnej tortury, która uświadomiła mi, jak trudno zabić człowieka.
Miałeś go zabić?
Byłem pewien, że on z tej próby żywy nie wyjdzie. Moje zadanie było następujące. Jeździć Oplem po frajerze tak długo, aż przypomni sobie, gdzie ma kasę. Dla mnie było jasne, że po pierwszej przejażdżce gość wyzionie ducha. Rad nie rad przejechałem. Potem drugi raz, trzeci, czwarty. W końcu jeździłem jak po łysej kobyle. Po brzuchu, po plecach, po wszystkim. Słyszałem tylko, jak walił łbę o podwozie. A on pierdolony ciągle żył. Jak przestałem jeździć, wstał, otrzepał się i wyglądał jak nowonarodzony. No i przede wszystkim powziął jedynie słuszną decyzję. O zwrocie długu w całości i bez szemrania.
Po takim przeczołganiu mógł powiedzieć, że w sumie wygrał.
W jakimś sensie. Jeszcze jeden przypadek z nieco późniejszych czasów, tym razem ze wspomnianego suchego lasu. Dostaliśmy zlecenie na pewnego znanego cinkciarza. Takiego twardego urę, który przed nikim nie pękał. A jak wiesz, warszawskich cinkciarzy nie lubiliśmy. Facet stał pod kantorem na Marszałkowskiej i tam go zawinęliśmy. Dojechaliśmy na miejsce kaźni i wtedy będący z nami Andrzej Z., Słowik, przytomnie go obszukał. Okazało się, że gość miał w kieszeni spodni pistolet. Zmroziło mnie. Przecież facet w czasie jazdy mógł ten komin wyciągnąć i przynajmniej jednego z nas nieźle uszkodzić. Wszystkich by nie zastrzelił, ale ktoś by ucierpiał. Wywlekliśmy go z samochodu i wtedy facet mówi: po co mnie tu wwieźliście? Wystarczyło powiedzieć, że chodzi o pieniądze, a wszystko bym uregulował jak się należy. Skończyło się w miarę spokojnie, choć oczywiście bez łomotu nie mogło się obejść. Czemu przytaczam tę historię? Żeby ci uświadomić, jak paraliżujący był strach przed nami. Przecież gość miał spluwę, a pewnie mu nawet nie przyszło do głowy, żeby z niej zrobić użytek.
Doskonale wiedział, że wiele by nie ugrał. Zastrzeliłby jednego, albo i nie, a za chwilę sam pędziłby do Świętego Piotra. Podejrzewam, że zawijani przeważnie nie bywali uzbrojeni.
Fakt. Z reguły jedynym ich orężem był strach w oczach. Ewentualnie farmazon, który przeważnie się nie sprawdzał. Chociaż zdarzały się argumenty nieco innej natury. Posłuchaj tego. W latach 80. bardzo poważaną personą w stolicy był niejaki Marek Czy. Facet niezwykle bogaty i lubiący roztaczać wokół siebie aurę blichtru. Jeździł Audi 80, które w tamtym czasie było jak Porsche 911 dzisiaj, albo i lepiej. Mało kto miał taką furę. W swojej willi z basenem urządzał balety, na których bywanie stanowiło powód do dumy. I podczas jednej z takich imprez ktoś mu zawinął zegarek. Nie byle jaki, wart kilkanaście tysięcy marek. Czy zgłosił się do mnie i kiełbachy z prośbą o odzyskanie go. Obiecał, że dostaniemy 5000 marek za tę usługę. Świetny zarobek za dość prostą i szybką robotę. Tym bardziej, że zleceniodawca miał wytypowanych sprawców. Pokazał nam ich, rzecz się działa podczas dyskoteki w parku. To było dwóch łebków i jedna dziewczyna. Zabraliśmy ich na przejażdżkę. Cały czas utrzymywali, że nie mają nic wspólnego z kradzieżą zegarka, ale my wiedzieliśmy, że przyznanie się do winy jest tylko kwestią czasu. Zawieźliśmy ich do podwarszawskiego Walendowa. Dziś to jest bardzo cywilizowana okolica, ale wtedy wiatr hulał po polach i lasach. Przywiązałem jednego leszcza do haka mojego Opla Rekorda i przewiozłem kilkadziesiąt metrów. Potem taką samą wycieczkę przeżył drugi podejrzany. I kiedy wydawało się, że będziemy musieli sięgnąć po środki bardziej drastyczne, odezwała się dziewczyna. Dajcie im spokój, ja zrobię wszystko, co chcecie. Niewiele myśląc, kiełbacha rozpiął rozporek i zmusił dziewczynę do...
Rozumiem. Na pewno nie kazał jej śpiewać.
Jako że zrobiła to dobrze, odpuściliśmy frajerom. Nagle okazało się, że to oni zawinęli zegarek i obiecali natychmiast go zwrócić. Obeszło się bez dalszego dręczenia. Mądra dziewczyna.
Mądra, a bez wątpienia zdesperowana. I pewna wartości tego, co zaoferowała prześladowcom. Dziewczyna nie ratowała pieniędzy, czy raczej zegarka, ale przyjaciół, którym groził nieunikniony, jej zdaniem, łomot. Ta historia jako żywo przypomina scenę z książki Prawdziwy gangster, autorstwa pisarza Ivana Wrighta i słynnego nowojorskiego przestępcy Johna Robertsa. Dzieło to w jakimś sensie stało się dla masy i dla mnie inspiracją do podjęcia literackiej współpracy. Roberts, zajmujący się dość podobną działalnością co mój rozmówca, opowiedział Wrightowi o pewnej przygodzie, która przydarzyła mu się w hipisowskiej komunie. Otóż amerykańscy hipisi początku lat 70. bardzo głośno kontestowali system polityczny i gospodarczy panujący w USA i zamierzali wspierać lewackie ruchy rewolucyjne, także terrorystyczne, szczególnie te spod znaku Che Guevary, na całym świecie. Takie wsparcie wymagało oczywiście środków finansowych, a zbuntowane dzieci z zamożnych domów nie miały zbyt wielu pomysłów na zarabianie pieniędzy. Trzeba było sięgnąć do środków zgromadzonych przez konserwatywną prawicową burżuazję, czyli przez rodziców. Hipisi szykujący się do wielkiej rewolucji zdobyli 10 tysięcy dolarów, postanawiając kupić za nie większą partię haszyszu, aby sprzedać go z dużym przebiciem. Jako że znali Robertsa i wiedzieli, że ma on dojście do wszelkich dragów, zaproponowali mu współpracę. Gangster zgodził się bez wahania i ustalił termin przekazania narkotyku. Miało to nastąpić w mieszkaniu jednego z kontestatorów. Umówionego dnia pojawił się wraz z dwoma kompanami. Cała trójka uzbrojona po zęby. Plan przestępców był prosty. My zgarniamy hajs, a hipisi nie dostają nic w zamian. Chyba że kopa w tyłek, albo kulkę w łeb, jeśli będą się rzucać. Wszystko przebiegało bez większych przeszkód, gdy nagle pewna dziewczyna, studentka prawa, z pochodzenia Żydówka, poprosiła Robertsa do drugiego pokoju. Chciała mu coś zaproponować. Jak wspominał gangster, podczas roboty nigdy nie zdarzało mu się zwracać uwagi na kobiece wdzięki, ale tym razem cycki tej dziewczyny wprost wyskakują w moim kierunku, a ja nie mogę uwierzyć, jak jest odważna. Trzymam w ręce broń, a ona podchodzi do mnie i ociera się cyckami o wierzch palców, które trzymam na spuście. Zrobiło się gorąco. Dziewczyna, nawiasem mówiąc, ukochana jednego z hipisów, wyczuła, że Robert spoczął bluesa, więc mu zaproponowała prosto z mostu. On daje jej 2000 z obiecanych 10, a ona obciągnie mu jak nikt wcześniej. Nikt o niczym nie musi się dowiedzieć. To, co się stało chwilę później, Roberts zrelacjonował następująco. Klęka i zaczyna robić swoje. Ta rewolucjonistka z koledżu wkłada w to całą siebie. Zaczyna się pocić, ale ja jestem przyzwyczajony do dobrych kobiet. Może to, co robi ta laska, robi wrażenie na jej profesorach prawa, ale nie jest wyjątkowo sprawna technicznie. W efekcie studentka zarabia za usługę 100 dolarów, co kwituje krótkim pierdol się wieprzu. Ale na tym kończy się wizyta, która przecież mogła przyjąć o wiele bardziej drastyczny obrót. W propozycji młodej kobiety z Walendowa nie było wyrachowania amerykańskiej hipiski. Ona zwyczajnie wiedziała, że w ten sposób ochroni kumpli przed wyjątkowo bolesnym rozwiązaniem. A czy jej przyjaźń ze złodziejem zegarka przetrwała tę ponurą próbę? Tego nie wiadomo. Długi przeważnie odzyskiwano od drobnych, czy raczej stosunkowo drobnych ciułaczy, za którymi nie stała żadna siła. Wtedy robota trwała nie dłużej niż kilka godzin, licząc z dojazdem i powrotem do Pruszkowa. Zdarzały się jednak akcje ciągnące się tygodniami i grożące gangsterskim konfliktem na skalę ogólnopolską. Do takiej sytuacji doszło w drugiej połowie lat 90. na Pomorzu Zachodnim, gdzie jak najbardziej legalnie działało dwóch wspólników, biznesmen S i biznesmen C, obecnie bardzo poważany właściciel wielkich firm handlowych w północnej Polsce. Pierwszy ze Świnoujścia, drugi z Koszalina. Choć obaj dorobili się niekoniecznie zgodnie z prawem, mówiąc wprost, na przemycie w latach 80. Obaj prowadzili interesy, a w potrzebie wspierali się finansowo. Wszystko wyglądało bardzo pięknie, aż do chwili, gdy jeden z nich nie oddał pożyczki. Kiedy kolejna prośba o zwrot pieniędzy nie odniosła skutku, wierzyciel postanowił odwołać się do mafijnego arbitrażu. Problem w tym, że obaj panowie mieli układy z różnymi grupami przestępczymi i obaj przedstawiali różne wersje. S twierdził, że to C jest mu winny pieniądze, a C, że dłużnikiem jest S. Po jednej stronie gangsterskiej barykady stała grupa pruszkowska, po drugiej zaś podziemie przestępcze Szczecina. W owym czasie boss tej drugiej, czyli Marek M., pseudonim Oczko, siedział w więzieniu, a strukturami rządziła jego prawa ręka, czyli Zbigniew T., pastor. Wiadomo było, że szczecińscy bandyci będą się starali wykroić dla siebie maksymalnie duży kawałek, jeśli nie całość, z tortu konfliktu biznesmenów. Poza tym pastor nie znosił Pruszkowskiego zarządu, a jedyną osobą, z którą potrafił się dogadać, był Masa. Doszło do spotkania obu panów, ale nie pojawiły się żadne konstruktywne wnioski, które satysfakcjonowałyby rywalizujące gangi. Gangsterzy spod Warszawy postanowili działać szybko. Zadzwonili do biznesmena S i oznajmili mu, że jest winien C 300 tysięcy dolarów. Wcześniej jednak poinformowali szczecińskich mafiozów, że działają w interesie swojego klienta.
My już zajmujemy się tą sprawą. To C jest winien pieniądze S, a S jest z nami, odparli ludzie pastora. Chuja zajmujecie, brzmiała riposta Pruszkowskich. To nasza sprawa i my ją doprowadzimy do końca. S musi zapłacić.
Żeby przekonać S do rozliczenia długu, Pruszków zjechał do Świnoujścia w kilkadziesiąt samochodów. W delegacji nie mogło zabraknąć największych tuzów kryminalnego podziemia, łącznie z Januszem P. Parasolem czy Mirosławem D. Malizną. Najazd miał zrobić piorunujące wrażenie i takie też uczynił. Kawalkada limuzyn pojawiła się na promenadzie. W Trzcinach stało kilka samochodów należących do grupy szczecińskiej, ale miejscowi gangsterzy wobec przeważającej siły wroga nie zdecydowali się na jakiekolwiek działania zaczepne. Do Pruszkowiaków podszedł lokalny wataszka o pseudonimie Niewier, a oni pokazali mu wnętrze kilku bagażników. Zawierały potężny arsenał, w którym dominowały karabinki kałasznikowa, granaty i broń krótka. Niewier natychmiast skontaktował się ze sztabem szczecińskiego gangu, ostrzegając przed starciem, które musiałoby się zakończyć jednostronną jatką, ale w Świnoujściu pojawił się jedynie pastor, aby załagodzić sytuację. W jednym z barów na promenadzie zawarto coś w rodzaju porozumienia. Najpierw Pruszków bierze kasę od biznesmena S, a potem Szczecin inkasuje środki od biznesmena C i oczywiście od S. Kto tak naprawdę zawinił, kto ma u kogo dług, to już było bez znaczenia. Na konflikcie mieli się wzbogacić przestępcy. Z kolei bogaci biznesmeni oprzytomnieli i całkiem chętnie wyskoczyliby z kilku tysięcy dolarów, byleby już mieć za sobą całą tę niepotrzebnie wywołaną awanturę. S oczywiście zapłacił Pruszkowskim, ale kiedy pojawili się u niego szczecińscy, uznał, że trzeba coś z tym fantem zrobić. Zadzwonił do Masy.
Jarek, jest niedobrze, musisz mi pomóc. Jak ci się uda, zapłacę ci 150 tysięcy papieru.
S uznał bowiem, że w starciu Pruszków-Szczecin górą zawsze będą ci pierwsi. I lepiej grać z nimi niż z ludźmi pastora.
Nie ma sprawy, zaraz się tym zajmę.
Odparł Masa, ale pomyślał nieco inaczej.
A niech cię kutasie dojeżdżają, sam jesteś sobie winien.
Co mi do tego? Mimo wszystko do końca postanowił grać dobrego wujka, więc zaproponował zdesperowanemu biznesmenowi następujący plan. S przyleci do Warszawy samolotem, gdzie na lotnisku będzie już czekał na niego Krzysztof K., nastek, który zawiezie go do Masy na spotkanie. I rzeczywiście S umówionego dnia pojawił się w stolicy. Tyle, że na Okęciu przed nastkiem pojawił się Janusz K., pseudonim Malarz.
Masa kazał mi przejąć tę forsę, powiedział. Przecież nie będziecie jej przeliczać we dwóch. Ja to zrobię i oddam Jarkowi.
Biznesmen karnie przekazał neseser Malarzowi, a ten, jak już dostał do ręki pieniądze, nie wypuścił ich nigdy. Później tak to referował Masie.
Pomyślałem, że skoro facet sraka pustą, to co mu za różnica, czy zapłaci raz, czy dwa razy?
Wobec kalibru argumentu Masa Malarzowi wybaczył, ale zanim to nastąpiło, wpadł we wściekłość. Spotkanie z S odbyło się w warszawskim pubie John Bull i stało się areną burzliwej rozmowy Jarosława S z nastkiem.
Coś ty mi kurwa przywiózł, krzyczał ten pierwszy.
Jak to co? S, tak jak chciałeś, odparł stropiony Krzysztof K.
Golasa mi przywiozłeś, a gdzie kapusta?
No bo ja wiem.
Kiedy okazało się, że te 150 tysięcy przytulił Malarz, Masa uznał, że stratę musi pokryć S. Wkrótce do Świnoujścia udała się ekipa egzekutorów z nastkiem na czele, ale że S nie dysponował taką sumą od ręki, zwrócił się o pożyczkę do C, z którym zdążył się już pogodzić. Biznesmen z Koszalina nie widział problemu i zaprosił S do siebie, a ten wyruszył w podróż z towarzyszącą mu grupą Pruszkowskich. Na miejsce delegacja przybyła na tyle późno, że S i jego obstawa udali się na spoczynek do hotelu. Jako że nikt nie ufał świnoujskiemu przedsiębiorcy, jeden z gangsterów przespał się z nim, w sensie dosłownym, bez podtekstów erotycznych, w łóżku, przykuty doń kajdankami. 150 tysięcy dolarów trafiło do masy. Prawdy o aferze z długiem bandyci nie dociekali. Wiedzieli jedno, od tej pory przestępczy półświatek zyskał dwie dojne krowy. I rzeczywiście, jeszcze nie raz obaj biznesmeni musieli płacić sowite haracze swoim mafijnym prześladowcom. Krążyło nawet takie powiedzenie. Potrzebujesz siana? Jedź w ciemno do S albo do C. Są tak zastraszeni, że zapłacą każdą sumę, byleby tylko mieć spokój. Oczywiście do następnego razu. Ale Eldorado nie trwało w nieskończoność. Gdy na przełomie wieków dojeni nieszczęśnicy zorientowali się, że pruszkowscy zaczynają się poważnie bać coraz silniejszej policji, z każdym zagrożeniem natychmiast biegli na komendę. Działało.
Rozdział 10. Wrzutki, czyli legalizacja kradzionych fur.
Powiem ci szczerze, czasami miałem dość. Budzę się rano, wstaję, wrzucam coś na ząb. Już chcę wyjść z domu, żeby pojechać z kiełbachą do Warszawy, gdy nagle ktoś puka do drzwi. Otwieram, a tu stoi jakiś wystraszony leszcz i mówi: Jaruś, nie wychodź, przelicz kapustę, to za tego pasata. No to ja biorę do ręki gruby plik zielonych i zaczynam przeliczać. Dużo tego, małe nominały, robota na kilka minut. Ale szybko kończę, bo nie chcę, żeby kiełbacha długo czekał. Pędzę kuriera i już chcę wychodzić, a tu kolejny namolny facet. Jaruś, poczekaj, przyniosłem ci siano za tę alfę, co to ją niedawno zawinęliśmy. Lnę pod nosem, ale co robić? Pieniądze przede wszystkim. Pędzę listonosza i znów zaczynam liczyć. Znów kilka stówek, a kiełbacha pewnie nogami przebiera. Zbliżam się do końca, a tu znowu słyszę dzwonek do drzwi. Kurwa, rzucam głośno, otwieram i słyszę tę samą zdartą płytę. Jaruś, to za tę BM-kę, no, tę czerwoną trójkę, przelicz, czy jest tyle, ile miało być. Chcąc, nie chcąc, wracam do roboty. Paluchy robią mi się czarne jak u górnika, na stole rośnie kubka banknotów. Zanim w końcu wyjdę z domu, minie prawie godzina. I tak dzień w dzień, dzień w dzień.
Na rozmowę o handlu kradzionymi samochodami spotykamy się we trzech. Ja, Masa oraz Sławomir K., pseudonim Chińczyk, który w czasach największej świetności grupy pruszkowskiej był prawą ręką Dariusza B., pseudonim Bysio. A ten z kolei przybocznym Masy. Rozmowa w jednej z poznańskich restauracji przeciąga się do późnego wieczoru. Każdy kolejny drink odświeża pamięć i wywołuje lawinę wspomnień. Jest o czym mówić. Ostatecznie wszyscy trzej kochamy dobre auta, a że nie każdemu dane były te najlepsze?
Wprawdzie sposobów zarabiania przez nas pieniędzy było całe multum, ale samochody stanowiły numer jeden. Może nie w tym sensie, że przynosiły największe zyski, ale najbardziej regularne. O ile tiry zabijaliśmy raz na jakiś czas, powiedzmy raz w tygodniu albo i rzadziej, wokół samochodów kręciliśmy się codziennie. To było coś w rodzaju naszego etatu, codziennego obowiązku pracy. Chińczyk i Bysio siedzieli w tym interesie od samego początku.
Sławomir K.
Przygodę z samochodami rozpoczęliśmy na samym początku lat 90. Od przemytu do Polski Skut Faworit. W tamtym czasie był to najnowszy, bardzo poszukiwany model. W Polsce kosztował sporo kasy. Pamiętam, że kontakty załatwił nam Roman G., w latach 80. właściciel jednej z modnych restauracji w Warszawie. On miał koleżkę, który przywoził kradzione Skody z Czechosłowacji, ale nie bardzo wiedział, co z nimi dalej robić. No bo ukraść to żadna sztuka, ale zalegalizować to jest dopiero coś. Nie pamiętam, jak ten gość miał na imię. Pamiętam tylko, że miał bardzo fajną dupę, którą poznał w Szwecji. Nieważne. Braliśmy od niego te faworytki i robiliśmy tak zwane wrzutki, czyli zapewnialiśmy im legalność. Początkowo nie mieliśmy żadnych znajomości w wydziałach komunikacji, więc zwróciliśmy się do Wojciecha B., pseudonim Budzik, który akurat znał tam kilku urzędasów na czele z kierownikiem wydziału. A urzędasy, jak wiadomo, lubią sobie dorobić na boku.
No ale przecież policja dostawała zgłoszenie o kradzieży samochodu.
Czeska policja, a właściwie wtedy jeszcze czechosłowacka milicja, tak. Ale nie było jeszcze wspólnego komputera, czyli w Polsce nikt tych aut nie szukał. Grunt to było dotrzeć na granicę, powiedzmy do Cieszyna czy do Świecka, a dalej to już hulaj dusza. Nie było żadnych przygranicznych kontroli. Jak już auto wjechało do kraju, czuliśmy się bezkarni. No, potem to się oczywiście zmieniło. Policja najczęściej zatrzymywała fury na ksenonach, czyli z reflektorami ksenonowymi, bo to znaczyło, że mają swoją wartość i pewnie zostały zawinięte.
Wrzutki, czyli rejestrowanie lewych pojazdów, to był przemysł na wielką skalę. Zapewniał nam zyski, jakich do tej pory nie osiągaliśmy. Koszty po naszej stronie były naprawdę znikome, a zwracały się wielokrotnie. Nie zawsze zresztą sprzedawaliśmy samochody. Czasami rozliczaliśmy się nimi za jakieś inne usługi.
Żeby to zobrazować, Budzik dostawał od nas $100 i miał za to opłacić urzędnika. Oczywiście w kieszeni Wojtka zostawała większa część tej sumy, nie umiem powiedzieć dokładnie ile. Urzędnik dostawał kilkadziesiąt zielonych i też był bardzo zadowolony. Pamiętaj, urzędnicy wtedy srali po gaciach, więc brali z pocałowaniem w rękę to, co im oferowano, nawet o chłapy. I nie pyszczyli. Na początku lat 90. dolary cały czas miały swoją moc.
A potem przychodził klient i za taki wyczyszczony samochód płacił $1000. Czyli na czysto wychodziło nam 900. Oczywiście kilka stówek płaciliśmy wcześniej dostawcy, bo to on był na początku łańcucha. Pamiętaj, że mówimy o samochodach z niższej półki, czyli o Skodach. W przypadku droższych aut cena wzrastała. Czasami naprawdę znacznie. Zdarzało się, że za rejestrację braliśmy po kilka tysięcy papieru. Szczególnie jeśli musieliśmy więcej zapłacić dostawcy. Bywało, że za jakiegoś wypasionego mesia, czyli Mercedesa, zdarzało się nam zapłacić do $1500. No, ale wtedy goniliśmy. Sprzedawaliśmy taką furę za 7-8 koła papieru. Jak się trafił dobry dzień, to miałem w kieszeni nawet do 10 tysięcy.
Rozmowa nabiera rumieńców. Z ulicy dobiega charakterystyczny klekot silnika Forda Mustanga. Wszyscy rozpoznajemy go od razu. Tego dźwięku nie da się pomylić z żadnym innym. Ferrari też ładnie buczy, podobnie Maserati. Ale co Mustang, to Mustang. Są oczywiście faceci, którzy nade wszystko cenią Porsche. Zgadzamy się co do tego, że 911 to fantastyczny samochód, szczególnie w wersji Turbo S, który rozpędza się do setki poniżej 3 sekund, a do 200 poniżej 8. Ale silnik Porsche'a po prostu wyje, trochę jak bolid Formuły 1. I odrobinę niewygodnie jest w środku, no chyba, że kupi się Porsche Cayenne, tam miejsca pod dostatkiem. Ale to już nie jest ścigacz. Rejestrowaliście samochód już na konkretnego odbiorcę?
No co ty, żeby go od razu policja schaltowała? Najpierw trzeba było zarejestrować auto na martwą duszę, a dopiero potem na prawdziwego właściciela. Wiesz, jak to wyglądało? Szło się do pierwszego lepszego bloku i spisywało nazwiska z listy lokatorów. Potem, jak już policja zaczęła rozkminiać ten interes, taki powiedzmy Kowalski dostawał wezwanie na komendę i słyszał pytanie: skąd pan wziął pieniądze na 4 samochody? Kowalski robił wielkie oczy. Jakie 4 samochody, panie władzo? Ja nawet nie mam prawa jazdy. A funkcjonariusz na to: nie macie prawka i jeździcie 4 autami? Tym gorzej dla was, Kowalski. Oczywiście w tym czasie te 4 fury miały już zupełnie innych właścicieli. Początkowo pracujący dla nas urzędnicy byli na tyle głupi, że wpisywali do dowodów rejestracyjnych cokolwiek nazwiska i adresy brali z sufitu. Patent na Kowalskiego pojawił się trochę później. Minęło sporo czasu, zanim organy ścigania zorientowały się, co jest grane.
Czy urzędnicy sami wymyślali nazwiska, czy wyście im je podpowiadali?
Tam urzędnicy. Sami sobie wpisywaliśmy, co chcieliśmy. Jeździło się na granicę do Słubic i wpisywało do czystych dowodów rejestracyjnych, co akurat przyszło do głowy. Do dyspozycji mieliśmy też odpowiednie pieczęcie. Brało się złotówkę, maczało w tuszu i lekko Przykładało do dowodu, żeby gliniarz nie mógł odczytać, co tam jest napisane.
To stemplował złotówką, ten stemplował złotówką. Myśmy mieli zaprzyjaźnionego faceta, który robił stemple i często zamawialiśmy je u niego. Tyle, że nie był to fachowiec najwyższej klasy. Jak czasem potrzebowaliśmy na stemplu berlińskiego niedźwiadka, to jemu akurat wychodził krokodyl. Ale mieliśmy szczęście do policji i do celników, którzy nie interesowali się zoologią.
A zdarzało się wam wrzucać samochody hurtem, czy zawsze to była akcja jeden klient, jedna fura?
Gdybyśmy działali w detalu, nie bylibyśmy mafią pruszkowską, tylko drobnymi przewalaczami. Na Łopuszańskiej miał dziuple facet o ksywie Małolat. Jeden z licznych małolatów, którzy przewijają się przez naszą historię. Przypis Artur Górski. I on wziął od nas, ode mnie i od Kiełbachy, w sumie ponad 1000 sztuk. Wyobrażasz to sobie? 1000 fur. I to z bardzo wysokiej półki. On zresztą pomagał nam rejestrować samochody na warszawskiej Ochocie. To była wyjątkowo bezpieczna rejestracja. On puszczał te samochody dalej.
Oczywiście zalegalizowane, a nie surówki.
Surówki?
Tak, samochody dopiero co zawinięte, z jeszcze nieprzebitymi numerami podwozia, bez nowego dowodu rejestracyjnego. Ukradzione na przykład jakiemuś Niemcowi. Opowiem ci anegdotę. Przy wjeździe do Warszawy od strony Poznania, konkretnie w Morach, była stacja benzynowa. Zajechał na nią jakiś obywatel zza Odry nowiutkim Passatem i poszedł do sklepu. Aż grzech było nie zawinąć mu tego cuda. Nasi chłopcy szybko się z tym uporali i przywieźli furę do mnie. A ja i Kiełbacha od razu pojechaliśmy do Małolata na Łopuszańską. Jego ojciec szybciutko wypukał nowe numery i mogliśmy zacząć, że się tak wyrażę, procedurę legalizacyjną. Jeden od nas wziął tego Passata, żeby go gdzieś odstawić. Na początek pojechał na stację benzynową, żeby zatankować. Na tę samą stację, z której został zawinięty. I traf chciał, że akurat przejeżdżał tamtędy okradziony Niemiec. Pożyczył sobie jakieś auto i wracał do domu. Zobaczył swoją własność i oniemiał. Natychmiast wezwał policję i odzyskał to, co dopiero co stracił.
Miał cholerne szczęście. Czy oprócz Małolata mieliście jakichś innych klientów, którzy brali od was w hurcie?
Wielokrotnie mówiłem o tym w śledztwie i podczas procesu grupy pruszkowskiej. Ponad 350 samochodów wzięła od nas warszawska kuria biskupia.
W wywiadzie dla Super Expressu w marcu 2014 roku Massa wyznał: mnóstwo aut sprzedaliśmy w Warszawie, do kurii biskupiej na Miodową. Przecież tam może 1 na 5 aut było legalne, a reszta była robiona przez nas. Kiedy zostałem świadkiem koronnym, to moje Mercedesy kupił Józef Jędruch, ten od skandalu z Koloseum, a później ksiądz Jankowski z Gdańska. Kiedy chowali Nikosia, to kto mu załatwił miejsce na cmentarzu, w którym trzeba było wyciąć starodrzew? Stało się to dzięki biskupowi Gocłowskiemu.
Dostawcy lubili z nami handlować, bo płaciliśmy im dobre pieniądze. Ale najwięcej płacił niejaki Kwiatek. Facet z Ochoty, któremu się zdawało, że jest potentatem w branży. No, zresztą słusznie, bo kręcił naprawdę duże lody. Miał odbiorców na wschodzie, a to był taki czas, że ruscy gangsterzy nie bawili się w jakieś tam marki średniej klasy, ale jak zamawiali, to tylko najgrubsze fury. Mercedes SL czy S-klasa i Kwiatek bez problemu dostarczał im to, czego oczekiwali. Nam też zresztą podrzucał samochody, których nie byliśmy w stanie załatwić inaczej. Zdarzało się, że trafiały do niego fury na wykupkę. Dzwoniliśmy wtedy z prośbą, żeby nie przebijał numeru, bo samochód musi wrócić do prawowitego właściciela. Oczywiście za pewną opłatą manipulacyjną. Różnica między nami a Kwiatkiem polegała na tym, że on realizował większe zlecenia, które pojawiały się co jakiś czas, a my handlowaliśmy czym popadło.
Chciałeś Audi 100, miałeś Audi 100. Szukałeś Mercedesa C-klasy, mieliśmy ich pod dostatkiem. Byłeś zainteresowany Skodą, Pruszków i to miał w ofercie. Byliśmy lotną brygadą dealerów samochodowych, a zainteresowani naszymi usługami, dzięki doskonale rozwiniętej poczcie pantoflowej, świetnie wiedzieli, gdzie nas szukać. Auta kupione u nas traktowali jak te z pierwszej ręki. Zresztą mieliśmy też swoich subdealerów, na przykład pewnego kapitana z lotu, który dzięki swoim rozlicznym koneksjom pomógł nam puścić kilkaset samochodów.
Tym razem dostrzegamy sunącego ulicą Bentleya. Masa wzrusza ramionami.
Gdyby w czasach potęgi Pruszkowa można było kupić Bentleya, to ja bym go miał. I to w najbardziej wypasionej wersji.
Chińczyk potakuje i przypomina, że Jarek miał już zamówionego Maybacha. To miał być pierwszy samochód tej marki nad Wisłą. Być może gdyby Masa zdążył kupić tę limuzynę, ale nie zdążył, bo został świadkiem koronnym i zerwał z dawnym życiem, dziś to on byłby najsłynniejszym jej posiadaczem, a nie ojciec Tadeusz Rydzyk, który nawiasem mówiąc nigdy nie miał Maybacha, jak przypisywały mu niechętne media. Jednak Bentley, nawet w usportowionej wersji Continental GT, nie wywołał w nas takich emocji jak Ford Mustang. Wprawdzie Bentley to dzisiejszy odpowiednik cesarskiej karety, ale laski patrzą na facetów w zupełnie innych samochodach. Na Jaguara też nie każda poleci, chyba że na F-Type. Ale powróćmy do rozmowy o kradzionych autach.
Poczekajcie, bo zaraz umknie nam pewna historia ze wspomnianym wcześniej kwiatkiem. Facet miał trochę narąbane w głowie. Uważał, że kto to nie on. Wszyscy mają go słuchać i szanować. Pewnego razu został zaproszony na imieniny któregoś ze starych do dyskoteki Olszynka Grochowska. Przypomniano sobie o nim dlatego, że srał kasą i było jasne, że w jakimś stopniu podsponsoruje imprezę. Kwiatek wysztafirował się jak filmowy amant. Zabrał ze sobą elegancką kurwę i pojechał do Olszynki. No, a jak już przyjechał i nachlał się gorzały, to zaczął kozaczyć w swoim stylu. Od słowa do słowa popsztykał się ze starymi i sytuacja zrobiła się nieprzyjemna. A przy jednym ze stolików siedziało kilku chłopaków i czekało na rozwój wypadków. Podszedł do nich ktoś od starych i mówi: jak Kwiatek będzie wychodził, to go dobrze oprawcie. No i nie trzeba było dwa razy powtarzać. Jak tylko Kwiatek zszedł po schodach, od razu dostał pigułę w mordę. Później, gdy już leżał na ziemi, chłopcy kontynuowali robotę. Jak już Kwiatek był solidnie oprawiony, zabrali mu portfel, a z palców pościągali fingielki. Najgorzej poszło ze złotym łańcuchem, który był tak gruby jak do pasienia krów. Jeden z napastników stanął na łańcuchu, a dwóch innych ciągnęło z całej siły. W końcu ogniwo puściło. Prostytutce też się dostało. Dobrowolnie nie chciała oddać futra, więc dostała w nos i zmieniła zdanie. W sumie z fantów, które wówczas zdobyliśmy... Tak, ja też byłem tam obecny. Każdy z biorących udział w akcji zarobił po 500 papierów. Przez rok Kwiatek chodził po mieście bocznymi ulicami, ale potem odzyskał rezon i znów był sobą.
W zasobach IPN-u znajduje się milicyjny raport, w którym funkcjonariusze zajmujący się grupami przestępczymi, wyspecjalizowanymi w kradzieżach samochodów na Zachodzie, opisują ten proceder. Przyznają jednocześnie, że walka z gangsterami to tak naprawdę syzyfowa robota. W swojej książce Polska Mafia raport ten przytacza Sylwester Latkowski. Inspektor Talkowski i starszy inspektor Pusz konstatują: zebrane materiały operacyjne i dochodzeniowe niezbicie wskazują, że na terenie krajów Europy Zachodniej od kilku lat działają szajki złodziei, które w sposób zorganizowany trudnią się kradzieżami luksusowych samochodów, wytwarzaniem fałszywych dokumentów w postaci umowy sprzedaży, kart ubezpieczeniowych, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych niezbędnych do przemytu tych samochodów do Polski. Samochody z reguły są kradzione w nocy i w ciągu kilkunastu godzin lub kilku dni zaopatrzone w sfałszowane dokumenty przekraczają granice państwa. Sprowadzane samochody są znanych renomowanych marek – Audi, Volkswagen, Mercedes i innych z silnikiem diesel turbo. Ceny skradzionych samochodów wahają się w granicach od 2,5 do 3 tysięcy dolarów amerykańskich, chociaż ich cena rynkowa wynosi od 10 do 25 tysięcy dolarów. Jakie były najpopularniejsze sposoby kradzieży samochodów? Ponoć w niektórych krajach byłego bloku socjalistycznego preferowano wyjątkowo okrutną metodę. Jeśli w środku interesującego złodziei samochodu był kierowca, strzelano mu w głowę, a następnie przejmowano pojazd.